Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witam serdecznie, CoDrive 97. 97 to jest rok urodzenia kierowcy, który walczy o to, żebyśmy mieli po raz kolejny jeden z najciekawszych sezonów od lata, przynajmniej końcówkę tego sezonu, tak jak w 2021 roku. Max Verstappen urodził się w 97 roku, a dzisiaj gościem specjalnym CoDrive jest człowiek, który ściga się Mini, ale kierowcą jest Maxi, twórca kanału Maciej Jermakow oraz prosto z lawety, jak się domyślacie, Maciej Jermakow. Cześć Maćku, witamy ponownie.
Cześć, siemka, dzięki za zaproszenie. Rocznik 90, więc trochę zazdroszczę Maxowi tych 7 lat, ale dalej nie ma dramatu, spokojnie.
90 to wciąż jeszcze millennials, więc jest okej. Okay. Tak, jest ze mną też Cezary Gutowski, który, no cóż, jego rocznik jest odrobinkę wcześniejszy.
Tak, też. 89.
A, przepraszam. Tak, 99, jeszcze młodszy od Maxa. On mu niczego nie zazdrości. Cezar Gutowski, druga połowa podcastu CoDrive. Cześć Czarku, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim, bardzo serdecznie witamy Ciebie Maćku.
Siemka.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy wyścig w Las Vegas to przełom w walce o Mistrzostwo Świata, o to, jak duże szanse ma Max Verstappen, o tym, czy McLaren oszukiwał i też o załamanym Lewisie Hamiltonie i o kilku innych rzeczach. Też, ale jeszcze przypomnimy, że partnerem naszego podcastu jest Mubi.pl, które wspiera również Tymka Kucharczyka. Jeżeli będziecie chcieli kupić ubezpieczenie, to zachęcamy, można skorzystać z linka, oba poprawne, który jest w opisie, wtedy dostaniecie 100 zł zwrotu, więc warto. A rozpoczniemy część merytoryczną od propsów i disów za Grand Prix Las Vegas. Dzisiaj niekulturalnie wpycham się i zaczynam. Żeby wam zabrać te najprostsze, żebyście musieli chociaż troszeczkę wysilić wreszcie. Props dla Maxa Verstappena. No cóż, ten wyścig rozpoczął się i zakończył prawie że na pierwszym kółku dla niego, ale potem przywalone najszybsze okrążenie na ostatnim okrążeniu. Tam było ponad pół sekundy szybciej niż ktokolwiek inny w tym wyścigu, więc totalna dominacja. I zostajemy w tym samym ogródku. Dis dla Yukiego Tsunody, który... Czy ja dobrze usłyszałem, Czarku, u Ciebie w vlogu, że on gdzieś mówił, że w którymś wyścigu był szybszy od Maxa, tylko coś tam?
Nie, że w treningach był szybszy od Maxa.
A, że w treningu, no to super.
To w Las Vegas.
To Laurent Mekki mówił też, tak, że w piątek mu super idzie, tylko tam w sobotę i w niedzielę już jest troszkę gorzej.
Wtedy, kiedy trzeba, jakoś gorzej jest.
Tak, więc dis dla Yukiego Tsunody. Zastanawiam się, czy on jeszcze ma miejsce w Formule 1. Chyba nie, bo kto miałby go w sumie wziąć. I teraz, Maćku, props i dis.
Ode mnie props w stronę, no tutaj waham się pomiędzy dwoma kierowcami, pomiędzy Carlosem Sainzem i Kimim Antonellim. Sainz wydaje mi się, że wyciągnął, no niech zostanie Sainz. Wydaje mi się, że w tym momencie naprawdę wyciąga maksimum prawdopodobnie z tego samochodu, choć w sobotę sam twierdził, że mógł wyciągnąć jeszcze więcej, bo mogło tam być pole position, nawet według Carlosa gdzieś tam na stole. Odważna teza, ale z drugiej strony w takich warunkach, biorąc pod uwagę to, że byli bardziej ustawieni na deszcz, o czym też Carlos mówił, to why not. No i wyścig też w zasadzie wykorzystane do maksimum możliwości, które były w tym samochodzie, więc fajnie to u Carlosa wygląda w porównaniu do tego, co było na początku sezonu. Pozbierał się, ogarnął i on i Hamilton mówili, że potrzebują tak pół roku, żeby się ogarnąć w nowym zespole. Jeden się ogarnął, drugi nie do końca, więc no to zabiorę ten oczywisty typ, jeśli chodzi o dis. O ile w przypadku Tsunody jeszcze tam były tłumaczenia, bo i Marko i Mekies mówili o tym, że no, i ciśnienia były nie do końca takie, jeśli chodzi o kwalifikacje i że trochę muszą go przeprosić za ten weekend. Tak, przeprosin ze strony Vassara w stronę Hamiltona nie słyszałem. I on sam też nie szukał żadnych wymówek, mówił, że no po prostu jest źle, najgorzej chyba w karierze, nie czeka na kolejny sezon, nawet takie wypowiedzi w ten weekend się pojawiły, więc no przykro się znowu na to patrzyło, a już się wydawało, że jest trochę lepiej, ale pewnie sobie do tego jeszcze wrócimy.
Cezary Gutowski, teraz czas na pana.
Już było światło w tunelu. Dziękuję, że zostawiłeś mi propsa w takim razie dla Kimiego Antonellego. Kolejny bardzo mocny weekend na torze, którego nie znał. Co prawda miał tych 5 sekund kary za ten ruch na starcie, ale takie rzeczy mogą się zdarzać. To był mikroruch i też czasami to nawet nie z wina kierowcy. Nie oceniam, ale tutaj akurat no, to było takie to mu daruję, dlatego że potem wyjechał mega dobry wyścig z bardzo długim stintem, 48 okrążeń na tych samych opanach twardych. Im dłużej jechał, tym szybciej jechał, dobrze się bronił, a jednak miał na plecach Piastriego i no naprawdę bardzo porządny występ i dowiedziony do mety ostatecznie trzecie miejsce po tym wszystkim, co się wydarzyło, więc props dla Kimiego. Adisa, no myślę mocno o organizatorach, ale to myślę, że sobie zaraz pogadamy o tym, bo mam jeszcze zostawiony tutaj wącik z tego, co widzę. Więc this dla Bortoleto. Bortoleto, który kolejny weekend naprawdę daje no, na całej linii plamę. No, to wejście w ten pierwszy zakręt to było jakby dużo za dużo. Nie? W sensie, że mamy pewien stopień tolerancji na to, że kierowcy mogą popełniać błędy w pierwszym zakręcie, szczególnie w Las Vegas, gdzie było naprawdę ślisko i nie jeden kierowca w niejednym wyścigu się nie zmieścił, no ale jednak są pewne granice absurdu i jakby to jak wpadł w ten zakręt, jakby nadmiar prędkości, jaki odnotował, no, był na tyle duży, że to już się nie łapie moim zdaniem w żadnym usprawiedliwianiu. Za to zresztą dostał, zdaje się, 5 pozycji na starcie do kolejnego wyścigu. Postulowałem 10 w programie swoim i 2 punkty. Ja postulowałem 3. Karne. Tak więc dis dla Gabriela.
Ja chcę tylko powiedzieć, bo jeszcze zapomnę za godzinę, że w zeszłym odcinku typowałem podium Max Verstappen, Kimi Antonelli, George Russell. Czyli to jest tak drobna pomyłka. Drodzy widzowie i drodzy Igiewicki, widzicie, kto się najbardziej zna na Formule 1. Ze wszystkich ludzi w tym podcaście póki co.
Nie wiem, jak to podkreślić.
Jak już mi się coś udało.
Jeszcze pod koniec programu widział. Przypomnij, bo ja mogę zapomnieć.
Dobrze. Zapisuję szybciutko. A jeżeli już o widzkach i widzach mowa, to dziękujemy za wszystkie lajki, za wszystkie podbijania, których się nie robi podczas premiery, tylko potem. Ale jest to ważne i pomaga, i dziękujemy, i zachęcamy. I za wszystkie komentarze też dziękujemy. Na wszystkie staramy się zawsze odpowiadać, nawet na te niemiłe, jak widzicie.
No dobrze, Max.
Tak, ja uwielbiam tak, jak to się mówi, zalej ich miłością. To jest jedyny sposób na hejtera. Już, Czarku, zajawiałeś temat, więc Maćku, pytanie. Czy tor w Las Vegas nadaje się do Formuły 1, czy powinien po prostu zostać pożegnany, bo się technicznie, zwyczajnie technicznie, asfalt nie klei, chociażby to.
Trudne pytanie. Ostatnio słyszałem, że to jest dobra formuła retoryczna, żeby dać sobie trochę czasu na pomyślenie nad odpowiedzią, jeśli adwersarz w rozmowie mówi do dziennikarza, dobre pytanie albo trudne pytanie. O tym nie pomyślałem, panie redaktorze. To daje sobie zawsze trochę czasu, żeby pomyśleć. Wiecie co, ja już trochę do tego Vegas się przyzwyczaiłem, że to jest taki weekend, no właśnie taki jak był ten, czyli wiem, że tam jakiś będzie problem ze studzienką, tu ktoś będzie na pewno narzekał z lokalsów na to, co się dzieje wokół tego wyścigu, tu będzie myszka Miki gdzieś w oczekiwaniu na podium, jakaś kuriozalna forma, nie wiem w sumie, czy to było jakoś bardzo potrzebne, ale wiem, że z Disneya płynie duży pieniądz, więc no, trzeba tam wszystkich jakoś ucieszyć. Też widzimy, jak dużo jest Lego w Formule 1 teraz. Też mam wrażenie, że tak jak wszyscy się tym jaramy, no bo jest to jakaś fajna, świeża rzecz, to za rok, jak będziemy mieli już co drugą rzecz związaną z Lego w Formule 1 w jakimś momencie tak. puszczaną, to też pewnie nam to gdzieś zbrzydnie, więc tutaj na miejscu ludzi z marketingu bym uważał. No, ale nie, myślę, że ja bym chciał, żeby Vegas zostało. Przyjmuję je z jego wszelkimi ułomnościami. Mi się ten weekend podobał, choć szczerze mówiąc nie wiem, czy gdyby nie te kwalifikacje, które były ultra ciekawe, choć też jednocześnie ultra trudne, bo jeśli Fernando Alonso, czyli gość, któremu absolutnie nie można odmówić dużych cojones, bo po pierwsze nie boi się Formuły 1, po drugie nie boi się, nie wiem, Indy 500 i czego trochę obawia się Verstappen, mówi nie, na owalu, przy ścianach, trochę nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. No i sam Fernando mówi przed kwalifikacjami w deszczu, po tym torze, po ciemku, nie wiem, czy bym chciał w to wchodzić. Ostatecznie powiedział, że nie było aż tak źle, jak się spodziewał, ale te kwalifikacje mi trochę wynagrodziły, jeśli chodzi o ten weekend. Podsumowując, zostawiłbym ten tor w Vegas, wyciągnijmy wnioski, spróbujmy to poprawić, ale chciałbym, żeby ta Formuła 1 dalej się ścigała.
To ciekawe, że powiedziałeś o Fernando, bo ten sam Alonso po wyścigu powiedział, że ten tor nie spełnia standardów Formuły 1, że powinniśmy się zastanowić, czy powinniśmy tam wracać i że też chodzi o porę w kalendarzu, tak, że teraz lecą 17 godzin do Kataru, 13 godzin różnic w strefie czasowej. Więc ja się zgadzam z Fernando w tym względzie, że jest jakaś granica absurdu, nie? W sensie, że no na żużlu nie jeździ się po wodzie, prawda? W piłce nożnej nie gra się na lodzie, tak? Że jest jakaś tam graniczna, tak? Mają nogi, tak? Mają korki, mogą biegać. Tak samo na żużlu, tak? Mają koła, przecież tak. Więc jest jeszcze, jest taki jeden jakby moment, w którym no warunki no po prostu nie nadają się, tak? I w Las Vegas to jest notoryczne, bo tor długi, bo jest bardzo zimno, opony się nie dogrzewają. Tutaj też jest jeszcze deszcz i przede wszystkim bardzo śliski asfalt i wyboisty. I w to tak naprawdę uderza Alonso. I dla mnie, ja już naprawdę sobie zdałem, już zawsze mówiłem, że ten tor trochę nie pasuje do Formuły 1, ale Monaco też nie pasuje, prawda? I Formuła 1 jeździ, nie wyobrażam sobie weekendów, znaczy sezonu bez Grand Prix Monaco. Dla mnie to jest must have. Więc to nie jest jakiś wyjątek. Ale w momencie, kiedy w kwalifikacjach założyli wety, full wety, no to mi pokazało, że sorry, jeżeli opony, które są do niczego w Formule 1, do niczego się nie nadają, są używane w dwóch pierwszych sesjach, to ten, no to znaczy, że tor się nie nadaje, nie? W sensie, że to, jak na tym jednym torze w takich jednych warunkach, to znaczy, że się nie dało jechać po prostu. Nie wiem, czy sprzeliście ze z tą myszką Miki, w ogóle to był fake, nie?
Czy nagrane wcześniej, tak.
Tak, tak, że są zdjęcia, ujęcia z hotelu Bellagio, zresztą bardzo ciekawe miejsce ten hotel Bellagio. Tam są super fajne wystawy takie, naprawdę przepiękne miejsce. Znaczy, no takie no super fajne, że pokazują w telewizji, że ta myszka Miki tam macha i te fontanny idą do góry i wyglądają z balkonu, a tam cisza, nie? I głusza. To by pasowało do Disneya i do amerykanizacji. Natomiast chciałem cię, Maćku, spytać jedną rzecz, tak, przepraszam.
Ja chciałem tylko jedną, ja chciałem jedną rzecz, że zastanawiam się, jak szybko Amerykanie się też tym jednak znudzą, wiecie, bo pierwszy to Grand Prix Las Vegas, wielki blicht, youtuberzy, wszyscy po prostu jacyś ludzie ze świata tak oderwani sportowego, jakiś youtuber technologiczny, którego ja oglądam, przyjeżdża, robi materiał o Formule 1 i tak dalej, no ale wiecie, z Miami też na początek było super, siostry Williams i tak dalej, to trzecie Grand Prix Miami już nie było aż takie ekscytujące i się zastanawiam, czy po prostu jednak też to zainteresowanie odrobinkę nie opadnie. Chociaż może nie Amerykanów, może ja patrzę z punktu widzenia europejskiego, wysmakowanego widza, a nie amerykańskiego, nikogo nie obrażając. Myślę na przykład, że jakby jednak powstało Grand Prix Nowego Jorku, to by mogło przejąć palmę takiego, wiecie, najbardziej prestiżowego wydarzenia.
Powiem tak, w Stanach ciągle jest boom, F1 Movie zrobiło mega dobrą robotę pod tym względem, a jeszcze do tego nie tylko, że w Stanach, ale na przykład ciężko jest zdobyć bilety na Grand Prix Kanady. Już, bo bardzo szybko się wyprzedały, rozmawiałem takim ostatnio z kolegą, który się po prostu jeździ na wyścigi, interesuje się, chciał jechać na Grand Prix Kanady i pierwszy pakiet został wyprzedany na pniu, co wcześniej nie miało miejsca. Więc tutaj, jeśli chodzi o, moim zdaniem, o popularność, tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Natomiast wracając do Maćka, powiedz mi prowokacyjne pytanie. Zastrzegam. Jak oglądałeś końcówkę Grand Prix Meksyku i widziałeś VSC na ostatnich okrążeniach, bo Carlos Sainz nie wjechał do końca w wyłom w murze, to uznałeś, że to była dobra decyzja z tym VSC, czy zła?
Wiesz co, ja mam trochę inny chyba niż większość tego, co widzę, nazwijmy to komentariatu Formuły 1 stosunek do takich sytuacji, bo ja staram się też być w życiu jakiś taki, a może czasami za bardzo super ostrożny i mam tak, że jeśli ktoś mi później tłumaczy, że no dobra, ale był tam, już chyba wtedy chodziło tak o jakiś dym, o to, że ci ludzie musieli wyjść ten samochód, w sensie porządkowi musieli wyjść ten samochód, wepchnąć tam bardziej, że on się schował, ale nie cały i musieli tam wyjść, a jeśli wychodzą, to jest automatyczna procedura, że po prostu bierzemy samochód, wirtualny samochód bezpieczeństwa. Stwierdziłem, okej, w sensie pewnie by się dało bez, a z drugiej strony sobie pomyślałem, nie daj Bóg, ktoś by tam wylądował blisko tego samochodu, bo by się któryś z panów zagapił, no to byśmy też za chwilę mówili głosami pełnymi oburzenia, że no jak to, no jeśli są ludzie przy samochodzie i całkiem blisko toru, to w takiej sytuacji, no obojętnie co się dzieje w wyścigu, to ten wirtualny samochód bezpieczeństwa powinien się pojawić. Więc nie, ja nie byłem wtedy tym jakoś bardzo, bardzo oburzony. Mnie bardziej oburzyła ta sytuacja, którą przez moment, chyba mam wrażenie, przez przypadek pokazał realizator w wyścigu w Vegas, bo podejrzewam, że tam była jakaś rozmowa wychowawcza, że no stary, nie pokazujmy tego, tak jak nie pokazano sytuacji z Lawsonem, jeśli chodzi o jeśli chodzi o Meksyk i o porządkowych, którzy tam przebiegali przez tor, no to tego też nie mieliśmy w oficjalnym przekazie. Formuła 1 bardzo o to dba, żebyśmy takich obrazków nie oglądali w momencie, w którym to się dzieje. Wiadomo, że to później wypłynie, bo jest F1 TV i 1000 kamer na torze, ale myślę, że z tym realizatorem sobie porozmawiali. Swoją drogą, tak na marginesie, oglądałem, nie będę ukrywał, nie wstawałem na treningi w Vegas. To w ogóle nie miałem na to szans, jeśli chodzi o moje pożycie rodzinne obecnie, muszę się wysypiać i oglądałem sobie skrót na YouTubie i byłem zadziwiony, że powiedzieli, że była czerwona flaga, ale tylko powiedzieli, że po prostu była czerwona flaga. I myślę sobie, ale nie pokazali, że ktoś wjechał w ścianę, nie pokazali, że ktoś, nie wiem, czyjś samochód się palił. Mówię, o co chodzi? I dopiero za chwilę przeczytałem gdzieś, że no dobra, problem ze studzienkami. Słowem o tym nie wspomnieli, więc to też pokazuje, jak oni dbają o to, żeby absolutnie nie było tam czegoś w tym przekazie takiego, co mogłoby im nie pasować do tej takiej trochę wyidealizowanej narracji, no ale takie korporacyjne podejście, jest to w pewien sposób korporacja, więc tak. Ale to, co się wydarzyło w Vegas, to mnie przeraziło trochę, w sensie ta sytuacja, no przeraziła, no dobra, zaskoczyła, ale widziałem chyba, że FIA próbowała się z tego tłumaczyć. Nie wiem, ja tego nie przeczytałem tych tłumaczeń i nie wiem, jak w co oni szli, jeśli chodzi o tę sytuację.
Wszystko było w porządku, było VSC, w ogóle tutaj wszystko było okej. Okay. Powiem tak, ja tym, co zrobili w Meksyku, to byłem oburzony, dlatego że mieliśmy dwóch ludzi walczących o Mistrzostwo Świata, którzy mogli wyprzedzić szczególnie Verstappen, Leclerca, bo Piastri tam mówił, że on z Bermanem chyba, że raczej tak, by nie dał rady. Więc mamy zamrożone całe okrążenie, ponieważ w najwolniejszym miejscu na torze pod koniec wyścigu nie do końca jest wsunięty samochód w murze, a potem mamy Grand Prix Las Vegas, kiedy sunie cała stawka na początku wyścigu, mocno zatankowane samochody, niedogrzane opony, które generalnie są problemem, w jednym z najszybszych miejsc na torze, wypadkowa prosto na cały tłum ludzi, którzy przebiegają przez tor, tylko podwójne żółte flagi i FIA tłumaczy, że nie, tutaj nic wielkiego się nie stało. No sorry, nie, ale jeżeli ten safety car był potrzebny VSC w Meksyku, a nie był tak naprawdę, no to tym bardziej powinien być potrzebny w takiej sytuacji. Tak tutaj ja nie mam cienia wątpliwości.
No dobrze, myślę, że w takim razie przejdziemy sobie do dyskwalifikacji McLarena, czyli potężnego tematu, który wyciekł zaraz już chwilę, znaczy wyciekł, zaczęło się to okazywać. Na szczęście wyścig było 5, więc akurat jak człowiek jadł śniadanie, to sobie czytał. Któryś z naszych widzów chyba gdzieś skomentował, że nie wstał, wstał na Grand Prix Las Vegas, po czym poszedł dalej spać. I jak wstał ponownie, no to już było wiadomo, że McLaren zdyskwalifikowany i że taka miła niespodzianka. Po pierwsze, nasz ekspert Cezary Gutowski wytłumaczy, jak do tego doszło.
Doszło do tego tak, że McLaren, znaczy taki najpierw on the surface, tak, bo tam się grubsza sprawa kryje moim zdaniem i ta sprawa może być decydująca w walce o Mistrzostwo Świata, ale z jakichś przyczyn technicznych McLareny bardzo mocno dobijały do ziemi, na tyle mocno, że za mocno starły tę deskę umownie, tak, bo to nie jest deska, to nie jest drewno, no ale ten skid block tak zwany zainstalowany pod podłogą bolidów, jeśli dobrze pamiętam, od 1994 roku, które ma dbać o to, żeby bolidy za mocno nie dobijały, no i przetarte powyżej 1 mm. Sytuacja taka jak z Ferrari była z Hamiltonem w Grand Prix Chin. No i w związku z tym, jak delegat techniczny to wykrył, no to tam nie ma żadnego pola manewru, tak? Jest to załamanie regulaminu technicznego i mamy no po prostu dyskwalifikację, tak? Natomiast zadziwiające jest to, że McLaren w obu samochodach miał taki problem z takim dobieniem od początku weekendu. Są takie teorie w ogóle, że FIA specjalnie dało dyskwalifikację McLarenowi, żeby była ciekawsza końcówka sezonu. Co wy na to?
Tak, widziałem, ludzie pisali, że to FIA daj tak mistrza Maxowi, nic się nie musicie martwić na TikToku. Tych, którzy nie lubią Maxa.
Myślisz, Maciek, w 21.
Tak.
No ja jestem jak najdalej od tego typu twierdzeń. Ani w jedną stronę, o tym kiedyś sobie też w pole position mieliśmy pogawędkę o tym, ani w stronę, nie wiem, właśnie Brytyjczyków, ani w stronę Maxa, bo w zależności po której stronie stołu się usiądzie, to można sobie czasami, mam wrażenie, dyskutować całą noc na temat tego, że no tutaj akurat byli brytyjski zespół, choć no nie do końca brytyjski, ale traktowany powiedzmy jako brytyjski kierowca. Teraz było Pro Max, więc powiedzmy siły się wyrównały w uniwersum. Nie, no ja się trzymam gdzieś tam z tym Szwajcarią w tym sporze.
No nie no, dla mnie to co, że przyszedł sędzia techniczny tak i powiedział, wyproście tych z McLarena, wziął pilnik i upiłował, tak? No przecież są jakieś, są jakby, można sobie domniemywać, ja tam jakby mam spojrzenie takie na motorsport jednak, że tam się wiele rzeczy bardzo dzieje, o których się nie mówi. Kilka rzeczy sam zresztą słyszałem i nawet widziałem takich, że samochody, które nie powinny być dopuszczone, były dopuszczane i nie mogli, jakby mogli też wiedzieć, że te samochody nie spełniają, ale jednak faktycznie dla dobra Formuły 1 było to akceptowane, bo każdy tam może mieć taki problem w skrócie. Nie zawsze jak coś wychodzi z samochodem, to wszyscy mówią, nie, w tym aucie to jest nie tak, po prostu to się, jakby to jest bardzo ruchome. Natomiast no tutaj no nie ma żadnych absolutnie przesłanek, no sorry, no ale na pewno koleś żaden z pilnikiem nie siedział tak podczas kontroli technicznej i nie piłował tej podłogi, po prostu wyciągnęli z mierzyni i koniec. Natomiast te wypowiedzi fanów o tym mnie zbawiły u mnie na Facebooku, na fanpage'u, na który zapraszam. Kamil napisał, co może być lepszego od wygranej Maxa o 7 rano? Dyskwalifikacja McLarenów o 10. Bardzo mnie zbawił ten komentarz. Taki trochę ten, nie śmieje się dziadku z czegoś w przypadku, się przypomina. Natomiast wróciłbym z pytaniem, dlaczego tyle osób nie lubi Lando Norrisa? Lubimy o to pytać, ale to, nie to cały czas dziwi trochę, nie? Że aż tak bardzo.
To jest do mnie pytanie.
Tak, czy jesteś Szwajcarią ponownie? Nie, Szwajcarią nie, wiesz co? Raz na dwa pytania.
Raz na dwa pytania. Ale z tym pytaniem ja się sam kiedyś zwróciłem do moich widzów w ósmym biegu, bo ja do końca tego nie kumam. Nie wiem. Ja nie mam wobec niego takich uczuć, jakie czasami można przeczytać, czy można zobaczyć w przestrzeni internetowej. Wiadomo, że czasami to też jest kwestia jakiegoś algorytmu i tego, co nam się podrzuca i w jaką bańkę wpadniemy. Ale tak, no, czy nie wiem, czy Oscar Piastri, nie mamy na to badań, ale czy Oscar Piastri jest bardziej lubiany niż Lando Norris? Podejrzewam, że tak, choć pewnie nie wiem, czy jakbyśmy zrobili spis powszechny kibiców i ilu kibiców byłoby z Wielkiej Brytanii, ilu z Australii, jakbyśmy to policzyli, nie wiem, czy ten, ale można odnieść takie wrażenie. Było parę wypowiedzi na pewno Lando Norrisa, które mogłyby trochę ludzi do niego zrazić. Nie chcę teraz cytować konkretnych, ale było parę głupich, parę. Czasami rzeczywiście były to rzeczy, które trochę były wyciągnięte z kontekstu, choć ja nie lubię tego wytrycha wyciągania z kontekstu, ale czasami tak rzeczywiście było, nie ma co ukrywać. Nie wiem. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, dlaczego jest taki z nim problem. Plus mi się wydaje, że w wielu przypadkach jest to kierowca jednak mocno niedoceniany, jeśli chodzi o samą jazdę. Ja nie uważam, że to jest najlepszy kierowca świata. Uważam, że jest gorszym kierowcą od Maxa Verstappena, ale czy jest kierowcą, który moim zdaniem, jeśli zdobędzie tytuł w tym sezonie, to czy na ten tytuł sobie zasłużył i czy uznam go za naprawdę kierowcę, który jest blisko tych naprawdę najlepszych? Tak, uważam, że jest to bardzo dobry kierowca i uważam, że jest po prostu niedoceniony, jeśli chodzi o to, co robi w tym sezonie choćby. I to, jakie wyciągnął wnioski po początku tego sezonu, to, jakie wyciągnął wnioski z zeszłego roku, inaczej walczy, jasne, pojawiają się błędy, tak jak choćby w Vegas, czasami głupie, jak choćby w Vegas ten start, ale naprawdę gość się pozbierał. I to mimo tego właśnie, że w sumie no, on zdaje sobie sprawę, że pewnie nie jest najbardziej lubianą personą, jeśli chodzi o fanowski internet, tak to nazwijmy.
To dobrze.
Chciałem podnieść rękę, tak. Robi robota, nie? No, w sensie to czemu powiedzieć, że tak. Niezależnie od tego, co się dzieje w McLarenie, o czym jeszcze chwilę później porozmawiamy, no to jednak najważniejszy punkt tego, żeby McLaren mógł, czy to prawda, czy to nieprawda, żeby mógł obstawić jego bardziej niż Piastriego, jest on sam, tak? Czyli on po prostu robiący robotę. Ale jednakowoż ten pierwszy zakręt, czyli ta brutalna obrona przed Maxem, która akurat była absolutnie no, zasadna, tam to nie było nic niewłaściwego, przestrzenie pierwszego zakrętu, to jest ten element, który pokazał znowu Dlatego są ludzie, którzy twierdzą, że Norris nie będzie dobrym mistrzem świata. Ja się też z tym nie zgadzam. Nie uważam, że Norris, jeśli zdobędzie mistrzostwo, to będzie to tytuł zasłużony. Po prostu no, nie jest tak, że zawsze najlepsi kierowcy Formuły 1 zdobywają mistrzostwo świata. Wręcz rzadko się to zdarza, moim zdaniem. Jak spojrzymy statystycznie, w większości przypadków można było znaleźć w stawce kogoś, kto jest minimum równie dobrze albo być może lepszy. To są kwestie dyskusyjne, ale od tego jakby mamy to całe życie i ten sport i internet teraz, żeby dyskutować, prawda? Więc Lando nie będzie jakimś, nie wiem, przypadkiem kierowcy, który wyjątkowo niesprawiedliwie tego tytułu by nie zdobył. Ale tutaj już idąc totalnie w dygresję, miałem kiedyś taką, że rajdy WRC na poziomie WRC tym się różnią między innymi od wyścigów Formuły 1, a różnice są ogromne generalnie między rajdami i wyścigami, większe niż się zdaje, że w Formule 1 można dowodzić, że dany człowiek, dla mnie na przykład Damon Hill, był słabym mistrzem świata, tak? Czy że dyskutować, że nie zasłużył, tak? Albo że Vettel nie zasłużył na 4 tytuły mistrza świata. W rajdach moim zdaniem tak nie ma. Jak ktoś zostaje mistrzem świata w rajdach, no to znaczy, że koleś po prostu naprawdę umie jeździć i jest jednym z topowych kierowców.
Ja mam jeszcze jedno tylko. A proszę, Maćku, mów.
No jeszcze tylko dodam, że sam o tym sobie też myślałem jakoś parę dni temu, że no właśnie a propos tego Norrisa, bo sam się zastanawiałem, bo tak po jakoś przed tym weekendem miałem duże przekonanie, że Norris tak na 90% jednak ten tytuł wywalczy. Chwilę po wyścigu w Vegas to już miałem takie 95, a teraz się to trochę zmieniło i pewnie sobie do tego wrócimy. Ale jakoś sobie też o tym Norrisie myślałem. To nie jest naturalna sytuacja dla kogoś, kto nie siedzi w tym sporcie i nie ogląda go od tam x lat i nie jest też z tym pogodzony w jakiś sposób, no że właśnie tu nie jest tak, że wygrywa zawsze najlepszy kierowca w danym sezonie, no bo czy George Russell w tym sezonie na przykład nie jest kierowcą znakomitym? No jest, ale czy ma szansę walczyć o tytuł mistrza świata? No nie, no bo samochód. Czy Leclerc jest świetnym kierowcą i wszyscy jesteśmy przekonani, że mógłby walczyć, no na 99% mógłby walczyć w takim pojedynku z Verstappenem, czy nie wiem, czy w takiej walce z kilkoma zawodnikami? No mógłby. Czy zawodnik gdzieś z końca stawki nie jedzie świetnego sezonu i też jest bardzo dobrym kierowcą, chociaż zajmuje 10., 9. miejsce? No też tak jest, nie? I trochę się z tym trzeba pogodzić, że no jasne, to nigdy nie będzie taki, wiecie, obiektywny plebiscyt na hej, wybierzmy najlepszego kierowcę w tym roku. No to jest najlepszy kierowca w połączeniu z najlepszym albo przynajmniej bardzo dobrym samochodem. No i tak będzie w motorsporcie i tak w rajdach też się to zdarza, tak? To wiadomo, że tam jest jeszcze trochę większa doza jakiegoś szaleństwa, czasami łańskiej fantazji i więcej gdzieś ryzyka. Mniej liczb, a więcej jakiegoś ryzyka i trochę mniej to jest wszystko czasami wyliczone. No ale też, no, jeśli masz samochód, który ci się psuje przez pół sezonu, no to po prostu jak szybko byś nie jechał, to nie zdobędziesz tytułu. I najprostsza zasada motorsportu od najniższego poziomu do najwyższego. Nie masz dobrego sprzętu, to nie wygrasz. I tyle. Smutne.
Ja jeszcze tylko wrócę odrobinkę do tego aspektu, czemu się nie lubi Lando, bo też się nad tym zastanawiałem i wiecie, teoretycznie ma wszystko, jest młody, przystojny, utalentowany, ściga się po prostu, ściga się w Formule 1, marzenie po prostu każdego, kto ścigał się czymkolwiek i przyszło do mnie taka myśl, jestem ciekawy, żeby nasi widzowie napisali, czy się zgadzają, czy na przykład nie. Wiecie, są takie memy, że gdyby muzyka Taylor Swift była jedzeniem i tam taki ugotowany na parze kurczak, ryż i marchewka, takie wiecie, nijakie zupełnie.
Choć
wartościowe, jak najbardziej.
Ja bardziej widzę jednak tego kurczaka ładowanego sterydami i posypanego glutaminianem sodu.
Niech tak będzie, ale jakby to, czy to już jest subiektywne, czy ktoś lubi muzykę Taylor Swift.
Niedoprawione tofu
rozgotowane. I dla mnie jest coś w Lando Norrisie, co przypomina to rozgotowane tofu. Nie umiem tego złapać i powiedzieć, o co tam chodzi, ale nie ma jakiejś takiej, kurczę, nie wiem, krawędzi w nim. I wydaje mi się, że to jest jakiś dysonans z tym, że jeździsz 300 na godzinę tymi bolidami i tak dalej. Ale nie wiem, takie mi przyszła sobie do głowy.
Jasne, no wiesz, no to są jakieś personalne odczucia, więc nie chcę tutaj w to wchodzić, ale z drugiej strony nie wiem, czy Piastri jest, wiesz, tak naprawdę, jeśli możemy powiedzieć, jeśli powiemy o Norrisie, że jest powiedzmy nijaki, choć ja nie do końca się z tym zgadzam, no to o Piastri to już w ogóle musielibyśmy powiedzieć, że jest nijaki do kwadratu, no bo wiecie, no w sensie jest bardzo spokojnym gościem, który też nie generuje, a z drugiej strony zobacz, że Norris w tym swoim, no właśnie nie wiem, w tym byciu Norrisem jednocześnie generuje te emocje, nie?
Że, no tak.
Że rozpala tych ludzi na tyle, że mimo wszystko się jakoś tym triggerują. Nie? Więc,
ale jak najbardziej,
zastanawiam się. No.
Przy czym ten Piastri z kolei dla mnie ma tę aurę tajemnicy, wiesz. Takiego, że on tu nigdy nic nie powie. Co prawda ta aura tego, Icemana opada, jak już też opowiadał Robert Kubica u nas, ale tak, dobrze, Czarku, oddaję głos tu.
Tak, bo jeszcze tutaj z tym właśnie łaska pańska na pstrym koniu jeździ, jak się mówi, a kibicowska tu już w ogóle na jakimś totalnym dzikusie, nie jest to Ferrari, czyli taki oklapła szkapa, tylko jest to naprawdę taki dzik, a nie koń. Krystian fajnie też znowu na Facebooku moim napisał, że jako fan Lewisa bardzo nie chciałem, żeby Max wygrał w tym roku tytuł, ale to co od... Wala McLaren sprawiło, że wielu fanów Lewisa zaczyna trzymać kciuki w tym sezonie za Maxa, żeby zagrać tam do się Papa Jarls. Czuję, że do Abu Dhabi mogę być jednym z nich. Jest ten shift w ogóle, że fani Lewisa Hamiltona kibicują Maxowi i Verstappenowi. Co się dzieje na tym świecie? Szaleństwo. Znaczy, mnie to cieszy akurat, że to... Ja bardzo lubię wypowiedzi, które się zaczynają od tego, co prawda nie lubię, czy tam nie kibicuję temu kierowcy, bo nie przepadam za nim, ale... I w tym potem ale jest, nie wiem, że jest bardzo dobrym kierowcą, albo no, w tym sezonie, kiedy mój faworyt nie może, to ja uważam, że on zasługuje. To jest dla mnie najfajniejszy typ kibicowania Formuły 1 i wypowiedzi to jest taki, kiedy przyznajesz na początku, że to nie jest twój ulubieniec, a wręcz możesz go nie lubić, ale jednak doceniasz ten aspekt sportowy. A tutaj fan Lewisa, który mówi, że może kibicować Maxowi, to w ogóle...
Tak, plus w ogóle mam też wrażenie, że sama pozycja Maxa Verstappena, jeśli chodzi o to, jak jest widziany przez fanów, też się mocno zmieniła w ostatnim czasie, bo przez to, w którą stronę idzie Formuła 1 z tym mocną próbą ograniczania tego, ile mogą powiedzieć kierowcy, co mogą powiedzieć, to ten Max, który jest takim prawdziwkiem i który czasami mówi, nie wiem, nie obchodzi mnie to, że jakby mówi rzeczywiście to, co myśli, nie obchodzi mnie to, więc nie będę na ten temat się wypowiadał, albo że to, co kiedyś uważaliśmy za bycie lekkim bucem, bo mam wrażenie, że czasami tak mogło być z Maxem, to teraz patrzymy na to trochę inaczej, że patrzymy, no dobra, ale w tej czasami jednak wciąż może bucowatości jest tak dużo prawdy, że coraz mniej jest tej prawdy w takich wypowiedziach medialnych w zasadzie w każdym sporcie. Że czasami wiecie, no posłuchajcie, nie wiem, co drugiego piłkarza, no to wychodzi, coś tam poklepie i o ile ktoś go naprawdę czymś nie zdenerwuje, czy nie ma jakichś dużych emocji, no to po prostu bez sensu tego słuchać. Ja sam się czasami łapię na tym, że słuchanie, o ile nie jestem bardzo zaciekawiony tym, co dany kierowca naprawdę miał jakiegoś super ciekawego w danej sesji, coś się wydarzyło i chcę posłuchać, jaka była na to jego reakcja, no to czasami te wypowiedzi, nie wiem, przed weekendem na przykład słuchanie wypowiedzi kierowców, no to w 90% to nie ma sensu, bo oni mówią, no tak, zobaczymy, może będziemy silni, tak, lubię ten tor, czujemy się dobrze, w zeszłym roku było średnio, ale w tym roku wprowadziliśmy kilka zmian i zobaczymy, jak będzie. O Jezu, no nuda totalna, nie? I czasami wolę po prostu jedno zdanie takiej prawdy między oczy na granicy bucowatości, niż właśnie opowiadanie dookoła. I tego na przykład mi brakuje trochę w Piastrim, w tej końcówce sezonu, że brakuje mi w nim tego, żeby on w jednej rozmowie już to ostatnio przyznał, to chyba był podcast Beyond the Grid, że no tak, no ta sytuacja na Monzy rzeczywiście, mówił, że Baku to był jego najgorszy weekend, no i tak, że on tam się źle czuł, że trochę, w sensie źle czuł się w samochodzie, że trochę za bardzo próbował wycisnąć więcej z tego samochodu niż się da, no plus chwilę wcześniej była Monza, na której wiemy, co się wydarzyło. No i mówię, no dobra, no właśnie, idźmy za tym, tak? No czyli chyba jednak trochę cię to wkurzyło, czyli chyba jednak miało to jakiś wpływ i brakuje mi tego w tej walce też wewnątrz McLarena właśnie, żeby ktoś tam uderzył pięścią w stół i powiedział, ja uważam tak, a to jest strasznie wszystko wygładzone i dlatego ci ludzie się po prostu trochę odwracają i idą w inną stronę, nie?
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale mamy w tle jakby podcast dla niemowlaków. W sensie, że nie wiem, czy wysłyszycie moją córkę, ale
nie,
ja...
Nie, ale chyba Juska.
Moje dzieci słyszą.
Tak? Bo jestem obok łazienki akurat, akcja łazienkowa, więc... Ale za chwilę już zostanie zmieniona pozycja w tym. No, proszę nam wybaczyć.
Nie, mi to nie przeszkadza, ale... nie? Bardzo sympatycznie. Nie, absolutnie.
Ale taka sytuacja, mówię do słuchaczy, że no, jakby, no, wiecie, tak jest. Jestem na desce do pracowania w ogóle rozłożony w tym momencie, bo biurko wyjechało z sypialni. Więc no.
No proszę, jaki ten insight. Wracając do Formuły 1, to bardzo ważny aspekt tego, co się wydarzyło, bo to jest aspekt, który może zaważyć na walce o Mistrzostwo Świata. Jest ta teoria, która wypłynęła w japońskich mediach, że FIA nie dość, że odkryła, bo jakby odkryć to jedno, ale znalazła dowody na to, że niektóre zespoły, w tym McLaren, używają deski z takiego materiału, tej, co się wyciera, używały, który pod wpływem temperatury się rozszerza i w związku z tym, że zwiększa jakby swoją szerokość, to się po prostu nie ściera. I ponoć po Grand Prix Brazylii Joe Burke to wykrył i to zostało zabronione. I jest teoria taka, że McLaren właśnie dlatego miał problem z samochodem, że nie mógł już dalej stosować tej deski. Już nie będę pytał, co na to, bo to jest takie, co sobie możemy teraz zgadywać. Natomiast pytanie, czy gdyby to była prawda, czy waszym zdaniem to by znaczyło, że McLaren oszukiwał?
Moim zdaniem dopóki...
Dobre pytanie.
Ktoś nie złapie... Znaczy, ja mam podejście do słowa oszukiwanie w Formule 1 takie, że jeśli ktoś robi coś ewidentnie niezgodnego z regulaminem, to oszukuje. Jeśli ktoś robi coś na granicy prawa i to nie jest jeszcze określone w tym prawie i jest to gdzieś na granicy i teraz się zastanawiamy, interpretujemy, kombinujemy i w końcu FIA mówi, no nie, no dobra, musimy to tak zapisać, bo oczywiście ci zaraz będą mądrzejsi i zrobią to jeszcze inaczej, no to jest to działanie na granicy, jest to działanie w tej szarej strefie, którą ja też w Formule 1 lubię. I kiedyś rozmawiałem sobie o tym z Marcinem Budkowskim, który mówił, że cały czas praktycznie za kulisami są jakieś akcje pomiędzy zespołami FIA, że tam cały czas jest przepływ informacji, na zasadzie ktoś przychodzi i mówi, ci mogą robić to, co nie jest, co trochę jest niefajne, ale też nie jest do końca zapisane w regulaminie, przyjrzyjcie się, bo to potencjalnie może być jakieś naruszenie. FIA wtedy idzie do tego zespołu, rozmawia z nim, wspólnie patrzą na to, co można z tym zrobić, do tego stopnia to się dzieje, że mówią, no dobra, słuchajcie, tak tego nie możecie robić, bo za chwilę zrobi się z tego większa draka i z tym drugim zespołem jest to tak zakulisowo wszystko rozgrywane, że czy coś było po Grand Prix Brazylii? Bardzo możliwe, tak? Choć no nie jest to najmocniejsze źródło świata, bo też patrzyłem, kto o tym pisał, ale z drugiej strony, no dlaczego nie? Czy chodziło dokładnie o jakieś rozszerzanie tego materiału, czy coś? No to też jest pytanie, ale czy McLaren mógł coś kombinować przy tym elemencie? No myślę, że jak najbardziej, no bo kombinują praktycznie wszyscy cały czas i jeśli coś znaleźli, no to mieli przewagę w takim sensie, że byli mądrzejsi od kogoś innego w takim czy innym aspekcie. Dla mnie, dopóki ktoś nie zostanie złapany na jawnym łamaniu regulaminu, to nie można mówić o oszukiwaniu. Tak, tak bym do tego podszedł. Tak do tego podchodzę.
Maksiu?
Zgadzam się z panem Maciejem Jermakowym. Bardzo ładnie to wszystko.
Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Nie, moim zdaniem też.
Ja
jeżeli
panu nie przerywałem.
Jeżeli było coś napisane, że nie można, że ta deska ma być z takiego materiału, a nie takiego, a oni zrobili z innego, to jest to oszukiwanie. Ale jeśli to jest szara strefa, no to okej, złapali ich, uznajemy, że to szara strefa, zakazujemy, no i byli, przez pewien czas byli sprytniejsi, no. To jest w ogóle jakaś abstrakcja, że wiecie, że wymyślili deskę, która pod wpływem temperatury się rozszerza, żeby mniej przycierać. To mi się podoba w ogóle cały ten temat.
Jeszcze tylko dodam, że czytałem jeszcze dzisiaj artykuł na The Race i tam skonfrontowali te teorie z tego japońskiego medium z ludźmi z zespołów i z FIA i twierdzili, że akurat ten sposób, w sensie, że to rozszerzanie, że to nie miałoby sensu, że akurat taki pomysł to nie, że oni tam chyba było stwierdzenie, że to niejako wyśmiali, coś takiego, ale gdzieś już teraz nie przypomnę sobie źródła, jeszcze inne źródło mówiło, że tak, że jakieś rozmowy po Brazylii były, ale czy dokładnie dotyczyło do tego rozszerzenia, czy nie i kto dokładnie właśnie tam był w to zamieszany, bo tam właśnie było kilka zespołów, to nie wiadomo, ale jestem, wiecie, też zobaczymy w Katarze tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, bo jeśli FIA zakazała robić czegoś McLarenowi, co było gdzieś tam na granicy, i oni powiedzieli, no nie, słuchajcie, widzimy to, zmieńcie to, bo za chwilę będzie, pójdzie oficjalny protest, no to po prostu idziemy wtedy drogą taką, że nie wiem, robimy dyrektywę, zastanawiamy się, jak to rozwiązać. I jeśli McLaren coś musiał mocno zmienić, no to wyjdzie też w Katarze, tak? No bo jeśli będą musieli jechać dużo wyżej niż zwykle, no to po prostu na tym dużo stracą. A teraz już za bardzo na te straty sobie nie mogą pozwolić. A też Katar, szczególnie dla Piastriego, to taki dosyć przyjemny teren, więc no trochę pewnie dostaniemy odpowiedzi też na te kwestie w najbliższy weekend.
No też mi się tak wydaje, to może być super fajny przejaw, tam jeszcze bo Katar to jest bardzo szybki tor i McLaren bardzo mocno dobija, to jakby w sekwencjach szybkich huków, jak niż 270 do 300 na godzinę, nie chcesz tego, więc to będzie taki interesujący aspekt. Ja powiem swoją opinię, w zasadzie nic nowego nie powiem, zgadzam się z wami. Jest tam jakiś rodzaj takiej strefy szarej, to jest po prostu Formuła 1 i to jest fajne wręcz. I nie raz, nie dwa się tak zdarzało i będzie się zdarzało, że nawet my o tym w wielu sytuacjach nie wiemy, że coś tam się dzieje w samochodach i FIA to odkrywa i nie robi. Słuchajcie, tutaj cały sezon skreślamy, wywalamy was, jak mogliście, tylko mówi, dobra chłopaki, wyszło fajnie, ale teraz już tego nie będziemy robić. Typu, nie wiem, był ten J-Dumper kiedyś w samochodzie, znaczy w Renault, to był 2006 chyba rok, który mocno utrudnił Renault walkę, potem końcówkę sezonu w walce o Mistrzostwo Świata wtedy z Schumacherem na przykład. Dużo takich rzeczy się działo, natomiast taki dla mnie ze świata motorsportu, bo to właśnie ten między szarą strefą oszukiwania, to jest taki przykład z polskich wyścigów, jak były Puchar Kii Picanto. Też kilka przejechałem wyścigów w Kii Picanto i też w Sidzie. I był taki numer, z tego co mówiły osoby dobrze poinformowane, że tam był silnik w Picanto, jeśli dobrze pamiętam, o pojemności 1.0, ale w Picanto dostępny był jeszcze silnik o pojemności 1.1. I ponoć był taki numer, że podczas kontroli, i to którejś, no w ogóle było podejrzenie takie, że wcześniej nikt tego za bardzo nie chciał kontrolować, bo jakby ciało kontrolujące jakby było powiązane z kierowcą, który ten numer zrobił, ale tu już nie będziemy wnikać, nie będziemy podawać nazwiska, ale w każdym razie ponoć zdjęli pokrywę i okazało się, że nawet pod powierzchnią było napisane, że to jest 1.1, nie? Że po prostu ktoś miał silnik o 1/10 litra większy i sobie jeździł przez pół sezonu i nawet nie chciało im się tam jakoś przepiłować, że zaraz, jak tylko zaraz pod pierwszą warstwą było napisane, jaka jest prawda. W takim przypadku należy dyskwalifikować, prawda? To jest już czyste oszustwo. Natomiast jakby ktoś wymyślił sposób, żeby się tam pod wpływem temperatur coś tam rozszerzało, nie wiem, zwężka i tak dalej, no to już takie. Jeżeli nie ma przepisu, który mówi, że ta zwężka musi być zrobiona z tego dokładnie materiału, to że to musi być ta zwężka, no to w tym momencie, no szczególnie w Formule 1, no to po prostu takie są zasady gry. I zanim przejdziemy dalej, jeszcze.
Chciałem zapytać Maćka, czy w jego wyścigach mini zdarzały się jakieś oszustwa może? Przekręty.
Może być oficjalnie.
Wiesz co? Tam powiesz, ale nie, to żeby było...
Nie bądź jak ci kierowcy.
Co do Kia Lotus Race, to w ogóle to jest tak... To była seria, która przez tak wiele lat jeździła i tylu kierowców wychowała, że tam 3/4 ludzi zaangażowanych w polskie wyścigi coś tam gdzieś tam o to się otarło. Tak, i tych teorii w ogóle, kto, co i w jaki sposób tam kombinował, jest mnóstwo. Ja słyszałem jeszcze o innych, o jakichś lekkich wałkach albo mniejszych, większych przy zawieszeniu, że dany tuner, w sensie dany zespół, który przygotowywał kilka kijanek, robił coś, inni to robili jeszcze coś, a ostatecznie jak sprawdzali, to tym nie wyszło, tamtym nie wyszło, a jak robili komuś... Tysiąc teorii, tak, i do końca nie wiemy, co jest prawdziwe, co nie, ale tak, kombinacje zawsze były i czy były też w miniakach w tym sezonie? Tak, myślę, że inaczej. To też są podejrzenia i to też jest działanie na zasadzie byliśmy na coś umówieni, znaczy inaczej, powiem jeszcze tak. Cały czas, jak masz serię, w której są takie same samochody, to jest to najlepsze środowisko do tego, żeby mówić, że ktoś ma coś przewalone w samochodzie. Bo tak jak jest Formuła 1, czy jakaś seria, w której, czy nie wiem, klasa nawet w wyścigach, w której przygotujesz najlepszy samochód, będziesz miał trochę szybszy samochód, to zawsze jest mówione, no po prostu, no też ma lepszy samochód, no akurat on ma 200 koni, ja mam 150, jest to dopuszczane regulaminem, no i tyle, no po prostu ma szybszy samochód. A jak są samochody teoretycznie równe, no to wtedy nagle jak ktoś wyskoczy, to jest już wtedy dyskusja, no ale jak, to przecież niemożliwe, no ale to, no to tamto. Więc tak, ja jak zacząłem dobrze sezon, to sam byłem podejrzany o to, że co, no niemożliwe. Niemożliwe, że wszedł i zaczął nagle takie, coś tam jest nie tak, a że powiedzmy jakaś tam osoba powiązana z mediami, to na pewno dlatego, żeby po prostu było łatwiej, żeby tam rozpromować serię. No nie, mogę zapewnić, że nie, że tak nie było. Ale
wszyscy tak mówią.
Tak, ale co do innych kierowców też słyszałem, że no właśnie, no, że tutaj coś tu jest nie tak, a to komputer, a to sterownik, a to wkład do amortyzatora. Tysiąc teorii, dopóki nikogo za rękę nie złapiemy, a to jest trudne w polskim motorsporcie też, bo musisz, żeby coś takiego znaleźć, no to po pierwsze musisz płacić dużą kaucję, żeby sprawdzili taki silnik. Jak się okaże, że coś jest silnik na przykład, no to rozbiórka takiego silnika, ty jako zawodnik składający protest, liczysz się z tym, że jeśli ten protest nie będzie uznany, ty musisz za to wszystko zapłacić. Rozłożenie, złożenie, no nikt za darmo nie będzie siedział na torze i rozkładał silnika sprawdzając takie rzeczy, więc... No taka to jest część motorsportu trochę, niestety, nie?
Tak, i tak zawsze będzie. Po prostu skomplikowany bardzo sprzęt i duże pole do popisu. No, o wałkach w motorsporcie to już takie krążyły legendy, moje ulubione z NASCAR-u, tak, że kiedyś ktoś wymyślił, że ten, że wprowadzi do klatki bezpieczeństwa, jakby podłączy zbiornik paliwa i po prostu miał większy zbiornik paliwa, większe jakby pole manewru, jeśli chodzi o strategię, ale to było łatwo do wykrycia, no bo wiesz ile co mniej więcej pali, patrzysz w komputer i wiesz, że to jest niemożliwe, żeby na takiej ilości paliwa ktoś przejechał dany stint, tak, to po prostu to było łatwo do wykrycia. Jeszcze inny numer to słyszałem ponoć też w NASCARze, że koleś tak zrobił samochód i tak go pomalowali, że nadwozie było jakby mniejsze, nie było w skali tam powiedzmy 1:1, tylko było kilka procent mniejsze i stawiło mniejsze opory czołowe. Dzięki temu...
A to ciekawe w sumie, że no tak. No,
motorsporcie to super, jest dużo ciekawych historii. Moja jeszcze jak kiedyś w Formule 3 włoski zespół, bo w Formule 3 były te airboxy z boku, takie faje wystawały, tak, czyli airboxy, czyli pada tam powietrze do silnika. I tam po wyścigu tam mechanik podchodził, coś tam dotykał i tak dalej i potem wykryli, że mechanik co robił? Dokręcał nakrętkę na airboxie, bo ona była taka nakrętka. Jak ona była poluzowana, to więcej powietrza wpadało do silnika, więc on podchodził tylko, żeby ją dokręcić, żeby nikt tego nie wykrył. Więc po prostu pole manewru w motorsporcie jest ogromne, ogromne i zawsze tak będzie. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze muszę powiedzieć, bo są pytania o to i żona mi kazała, żebym powiedział, że za tydzień już będą w naszym sklepie dostępne kalendarze na sezon 2026, czyli z torami, z wyścigami zaznaczonymi, tak więc to będzie, zapewniam i zapraszam już wkrótce i także będą nowe projekty koszulek. O, taki pójdę marketing i dalej take it away, Max.
No to teraz co? Ocena człowieka, który jest chyba jednak, o Boże, ale się narażę, największą załamką tego sezonu, no ale to nie dlatego, że jest aż tak fatalny, chociaż jest, tylko dlatego, że takie były oczekiwania i takie były gigantyczne pieniądze w to pompowane, kilkaset milionów euro w całą operację przejścia Lewisa Hamiltona do Ferrari. Maćku, czy to jest dla ciebie, tak jak już mamy za sobą 22 wyścigi, jeszcze Lewisa Hamiltona ci przytoczę, powiedział, nawet zapytany o to, że mają P2 o walce Ferrari o P2 w Mistrzostwach Świata Konstruktorów, nawet nie wiem ile mamy punktów, ale at this rate, w tym tempie, przy tym jak jeżdżę, to nie mamy szans. Miałem 22 fatalne weekendy. I czy z perspektywy czasu już jest to dla ciebie zaskoczenie? Czy jeśli jest, to czy potężne? Czy może w sumie nie jest? Przewidziałeś to.
Zdziwiłbym się mocno, gdyby ktoś powiedział, że się spodziewał tak słabego Lewisa Hamiltona w Ferrari. No okej, mogliśmy się spodziewać, nie wiem, choć ja myślałem, że sobie poradzi po prostu co najmniej przyzwoicie. Jakby okej, sam mówił pół roku, tak jak w przypadku Sainza. Pół roku potrzebuje, żeby się ogarnąć, nowy zespół, nowa kultura, organizacja pracy, inne hamulce. Jasne, spoko, pół roku minęło. Był taki moment, że już można by zastosować ten fragment z serialu Ślepnąc od świateł, jak tam Robert Więckiewicz w jacuzzi mówi, już było dobrze. I nagle znowu mamy moment, w którym, i to wiecie, to nie jest to, że Leclerc jest piąty w kwalifikacjach, a Hamilton nie wchodzi do Q3, bo Lewis Hamilton był ostatni w Las Vegas. Ferrari zapłaciło za kontrakt gościa, który przyjechał do jednego z najciekawszych, jeśli chodzi o to, jaki duży jest hype wokół tego wyścigu. Przychodzi właśnie ten weekend i ich gwiazda jest na ostatnim miejscu w kwalifikacjach. Jest Hamilton przybity. i nie chce mu się rozmawiać i wygląda to po prostu źle, w sensie to znowu moglibyśmy, jakoś mi te hity internetu po głowie chodzą jak wywiad z kucharczykiem z Legii, że wyglądasz fatalnie, no to tak moglibyśmy powiedzieć o Lewisie Hamiltonie, no wyglądał fatalnie, tak, no nie ma co ukrywać po tych kwalifikacjach.
Jakby ktoś z F1 TV mu tak powiedział, Lewis, you look awful, chciałbym to zobaczyć.
Wtedy odpowiedź była, jak, chyba sam jesteś fatalny? Coś, tak, następne tak, pytanie, tak, proszę. Więc Lewis mógłby tak odpowiedzieć rzeczywiście. Słuchałem rozmowy z nim w telewizji Sky i to była rozmowa w stylu Lance'a Strolla. No, tam było jedno zdanie odpowiedzi na jedno pytanie, na drugie pytanie również jedno zdanie i tyle. I Lewis odszedł ze zwieszoną głową. Nikt się, myślę, nie spodziewał. Ani on, ani ludzie, którzy go zatrudniali, ani kibice, ani Fred Vasseur, że będzie tak źle. Pytanie, ile z tego Hamilton jest w stanie jeszcze uratować w przyszłym sezonie? No bo wiadomo, że w tym no to nie ma już czego ratować i bardzo nie chcę z szacunku do jego osiągnięć, żeby przyszły sezon wyglądał tak źle jak ten, bo to będzie bardzo smutny koniec kariery naprawdę bardzo dobrego kierowcy, którego swoją drogą Verstappen umieścił wśród chyba 5 jego zdaniem goatów. Jakaś była taka grafika na Twitterze i szkoda by było, gdyby w taki sposób Hamilton kończył, ale tak jak byłem przekonany, że no nie, no w przyszłym sezonie to nie ma opcji, no pozbiera się, no nie przesadzajmy, nowe regulacje, to musi być powrót do choć w 3/4 takiego Lewisa jak kiedyś, no nie wiem, teraz już nie wiem, teraz już mam takie, powiedziałbym 50-50, no mówiąc brzydko. Smutne to. Naprawdę tak po ludzku jest mi go szkoda. No,
no ale trzeba dodać jeszcze, że jak Max składał tego, bo był taki, że składał najlepszych kierowców i różne cechy wymieniał, to Lewisa w żadnym miejscu nie wymienił.
No to wiesz, jako całokształt go po prostu docenia.
To mi się podobało, Daniel Kwiat niedawno też chyba był gdzieś zapytany i też Maxa Verstappena nie umieścił w żadnym, ale mentality powiedział myself.
No, więc... Kwiat był świetny, po prostu wszystko myślał. Miał takie mentality, że co by nie zrobił, nawet jak staranował Vettela wtedy, to nie było jego wina, to była wina Vettela. Ty mu wjechał, tak?
Tak. No dobrze, Czarku, to na drugim końcu skali jest wielki rywal Lewisa, chociaż tak jak mówimy, z wielką klasą jednak się już wypowiadający Max nam dorośleje pięknie. Jakie są szanse tego Maxa? Tak, jakie są szanse tego Maxa? 24 punkty, tyle samo straty co Oscar Piastri, 58 punktów do zdobycia. McLaren z jakąś pokręconą sytuacją podłogową, więc nie wiadomo, co się będzie działo. Zdobędzie ten tytuł, chłop?
Trzy aspekty. Pierwszy, kwestia Red Bulla, bo Red Bull szło dobrze, tak zaczęło żreć, tak, żarło dobrze, potem nagle zdechło, ale wrócili do starszej podłogi, z tego co się mówi, i znowu zażarło. Tak? No w tym wyścigu nie oszukujmy się, Red Bull był najszybszy, nawet gdyby Norris nie puścił Maxa w pierwszym zakręcie, nie puścił w cudzysłowie, to prawdopodobnie tak Max by go wyprzedził. Max walnął, z tego co czytałem, najlepsze okrążenie na ostatnim okrążeniu wyścigu, 6 dych lepsze niż ktokolwiek inny. I tam się nabijał nawet Helmut Marko i Max potem też, jak mu to powiedziano, że McLaren poganiał tutaj Norrisa, że tutaj atakuj tego, ciśnij, a Max po prostu wtedy pyk, najszybsze okrążenie, tak jak na tej grafice, nie, tylko rozsypywał te faste slapy. Więc absolutnie no tutaj Red Bull, tylko tor jest wyjątkowy, był nie do pobicia. Katar zupełnie inny tor. Natomiast tak czy inaczej, czy Red Bull faktycznie znowu w tych dwóch ostatnich wyścigach będzie miał taką formę po zmianie na starszą podłogę, jaką pokazał w tym przebłysku, który przypisano Mekisowi, czyli Red Bull. Drugi aspekt psychologiczny, czyli czy Norris to po prostu pociągnie, czy pod tym naporem znowu coś tam nie zaklika, a Norris, nie oszukujmy się, nie ma najmocniejszej psychiki, nie ma najsłabszej, ale też nie jest tutaj totalnym asem. No i trzeci ten aspekt techniczny McLarena, czyli i to będzie najbardziej kluczowe. Czy nie jest tak, że faktycznie po Grand Prix Brazylii coś permanentnie w McLarenie jest zmienione, co sprawia, że McLaren już nie będzie miał takiej przewagi, wręcz przeciwnie, będzie miał problemy. Co ty na to,
Maćku? Będzie Mistrzostwo Świata, wraca, zostawi sobie numer 1 na przyszły sezon?
A nie trójka, ani 69, jak mówił ostatnio. Powiem wam, że jeśli... Wydaje mi się, że Norrisowi wygranie tego sezonu właśnie w tym mentalu ostatecznie może bardzo pomóc, bo jeśli on tę nawałnicę teraz Verstappena i tę sytuację z dyskwalifikacją i jeśli on, bo wiecie, jest też taka opcja, że pojedzie do Kataru Norris, po prostu wygra ten wyścig i wyjdzie i później powie kalma, spokojnie, kochani, wszystko jest pod kontrolą, właśnie wy się nie martwcie, bo ja już nie jestem tym starym Norrisem. I też tak może być, że Norris po prostu przyjedzie do Kataru i będzie bardzo szybki od samego początku do końca. Ale nie zazdroszczę mu sytuacji, w której jest, bo jeśli są jakieś okoliczności, w których trochę możesz zacząć sobie za dużo do głowy nakładać, no to jest właśnie taka okoliczność, gdzie masz już wszystko pod kontrolą, jeszcze kończysz wyścig i myślisz sobie, jest okej, choć w sumie Norris wiedział już pod koniec wyścigu, no bo z tego też wynikało to jego tempo w końcówce, że wiedział, że jest coś nie tak i że to są problemy, choć nie powiedziano mu tego wprost, no ale też nie z głupkiem. Później mówił w trakcie wywiadu, że jakiś tam był problem z samochodem, więc Norris zdawał sobie sprawę, że coś może być nie tak i że jeszcze te wyniki się mogą zmienić, ale no nie zazdroszczę mu tej sytuacji. Wydaje mi się, że Norris to obroni, jeśli nie będzie jakiejś pechowej sytuacji w Katarze. A z drugiej strony, no właśnie, mi jest trudno sobie wyobrazić, jak sportowcy do tego podchodzą, szczególnie właśnie w motorsporcie, gdzie on wie, że jakiś, wiecie, kapeć, jakiś problem z silnikiem, jakiś źle wymierzony moment wyjazdu z alei serwisowej w kwalifikacjach i wyjeżdżasz z Kataru i nie jesteś liderem Mistrzostw Świata. Choć tydzień wcześniej w zasadzie mogłeś już tam sobie ołówkiem gdzieś na ścianie pisać w swojej domowej galerii sław, że no dobra, może tu, chociaż nie, jak tu postawię, to przykryje mi się tamten z kartingu, to może tutaj. Że już tam gdzieś tam po głowie mówi, że nie, o tym nie myślę, ale to Jenson Button o tym mówił, jeszcze zanim wyszedł temat dyskwalifikacji w studiu po wyścigu, że no on musi już powoli o tym myśleć. Musi mieć z tyłu głowy, że naprawdę to jest realne, że ja zdobędę tytuł Mistrza Świata. A nagle dzieje się coś takiego, więc nie zazdroszczę, ale jednocześnie z punktu widzenia kibiców i nas to jest piękna końcówka sezonu. I mam nadzieję, że to się przeniesie do Abu Zabi po prostu, no bo wtedy będziemy mieli już naprawdę grubą sytuację.
Mi się wydaje tylko, że ten jakby kluczowy punkt poza tą dyskwalifikacją musi nastąpić w Grand Prix Kataru, bo Abu Zabi moim zdaniem będzie mocno pod McLarena. Nawet jak McLaren będzie miał jakieś duże zmiany, to będzie miał dużą szansę, żeby w Abu Zabi mieć po prostu przewagę i ten wyścig wygrać. W 2021 roku Mercedes też miał przewagę w Abu Zabi, tak a propos, nawet to już inna sprawa. Więc to się musi zadziać na Lusail. Tam, gdzie de facto przecież Norris może zostać mistrzem świata już w najbliższy weekend. To jednak tam jakby kolejny duży krok w odwróceniu walki mistrzostwa świata musi się wydarzyć w najbliższy weekend.
Moim zdaniem Max Verstappen wygra to mistrzostwo, wasz najlepszy obstawiacz Codrive, także wiecie, ale kuponów nie kupujcie przez to na mnie, ja nie podpowiadam. No to jeszcze ostatni szybki temacik, zanim przejdziemy do Grand Prix Kataru. Maćku, słyszałeś na pewno, mamy zapisane finger problem Oscara, czyli repost postu Berniego.
Tak.
Zach Brown zapewnia, że jest równo. Bernie zapewnia, że wybrali Norrisa. I Oscar Piastri wstał sobie rano, odpalił Instagramka, czy co tam było, no i obsunął mu się ten palec na ten repost. No zdarza się przecież najlepszym. Zaspany był, myślał, że wysyła do dziewczyny, a tu poszło w świat 10 milionów obserwujących. Co ty o tym myślisz? Myślisz, że przypadek, czy myślisz, że jednak...
Nie, myślę, że nie robię. Wiecie, no nie znam Oscara Piastriego prywatnie, więc trudno jest mi to jednoznacznie określić, ale nie wygląda mi na gościa, który chciałby coś takiego robić z premedytacją. No, Instagram, podawanie takiego cytatu, nie pasuje mi to do Oscara, żeby miał to zrobić specjalnie. Czy można coś takiego zrobić przypadkiem? To jest inna dyskusja, ale moim zdaniem można. W sensie mi się zdarzyło czasami na Twitterze coś przeglądać i machnąć serduszko w miejscu, w którym tego serduszka machnąć nie chciałem. Na szczęście zazwyczaj byłem w stanie to zauważyć. Swoją drogą, nie słyszeliście, bo na szczęście nic się takiego wielkiego nie wydarzyło, ale słuchajcie, ostatnio po live'ie dla patronów miałem sytuację, że I to jest też przestroga dla was, jeśli chodzi o obsługę sprzętu do robienia live'ów. Robiłem live'a na YouTubie, niepublicznego, poprzez OBS-a, czyli takie narzędzie do, tutaj tłumaczymy widzom, do nadawania po prostu, do robienia streamów, najprościej mówiąc. No i zakończyłem tego live'a, wyłączyłem go na YouTubie, wziąłem komputer, poszedłem do drugiego pokoju, córka tam miesiąc na świecie sobie spała słodko, syn był z babcią w kinie, żona na kanapie, no ja sobie postawiłem laptopa na stole, no i tak sobie siedzę, no i tam sobie przeglądam internet, jak to zwykle robię w chwilach, w których mam wolny momencik. No i nagle patrzę, dzwoni do mnie Bartek Budnik. Jest to o tyle dziwne, że do rozpoczęcia Grand Prix Brazylii pozostało 15 minut. No Bartek Budnik za chwilę chyba ten wyścig komentował. I dzwoni do mnie i mówi, co robisz? Ja mówię, nic, w domu siedzę. Tak, to live'a masz odpalonego. Słuchaj, okazało się, że mimo, że wydawało mi się, że tego live'a zakończyłem, znaczy inaczej, ja go zakończyłem, tylko nastąpił błąd w oprogramowaniu. YouTube sam mi przełączył tego live'a na inny w ogóle film, który wyciągnął sprzed 4 lat, mój poprzedni live robiony na YouTubie sprzed 4 lat, on podpiął ten klucz z OBS-a pod ten nowy, pod ten stary film. I słuchajcie, była moja twarz, był mój głos i był mój ekran jeszcze. Wszystko było wyświetlane live na YouTubie publicznie. Nie, że nie publicznie.
O kurde.
Wszystko szło publicznie, nie? I teraz to jest cud, że ja nie wiem, wiecie, no jakby po pierwsze jakaś, nie wiem, rozmowa z żoną. Dziwna, że się nie wydarzyła. Ale jedyne, o czym rozmawialiśmy, to o tym, że się robi szaro i że musimy wymyślić jakiś sposób, żeby więcej wychodzić z domu, jak jest szaro, bo wtedy jest smutno, jak jest tak szaro w domu. Jedyne, co dzięki Bogu przeglądałem na mojej przeglądarce wtedy, to były Lexusy, bo chciałem kupić Lexusa, dalej chcę, LS400, jeśli ktoś ma w małych pieniądzach, to jestem chętny. Przeglądałem sobie Lexusy na Facebooku, i później tylko do mnie widzowie pisali, że te Lexusy to graty, proszę, tych to proszę nie kupować. Coś. To wszystko szło publicznie, nie? I to jest cud, że nic nie zostało powiedziane, nic nie zostało dziwnego, pokazanego na ekranie, bo mogłem wszystko wtedy robić. No i później zobaczyłem, że na wszystkich możliwych platformach, a ja mam wszystkie powyłączone powiadomienia, wszędzie, więc nic do mnie nie docierało, a wszędzie widzowie pisali, panie Maćku, proszę wyłączyć streama, za chwilę będzie jakaś tragedia, nie? No i skontaktowałem się z ludźmi na Discordzie, którzy wiedziałem, że oglądali to od początku i powiedzieli, spokojnie, nic nie padło, nic nie było dziwnego, cud, nie wiem jak to się wydarzyło, ale trwało to 20 parę minut, nie? 20 parę minut była nieświadomie relacja z mojej chaty. Więc czy Oskar Piastri mógł przez przypadek udostępnić cytat z Berniego Ecclestona? Mógł. Uważam, że...
Kim jesteś, żeby oceniać?
I teraz jest to, moja historia jest tego dowodem, że różne rzeczy przez przypadek można zrobić.
No to ja miałem ten, że mi odpalił OBS też, bo coś tam się zmieniło, transmisję.
Klasyczek.
Zanim w ogóle ten, a nie mogłem się dogadać z tym OBS-em. No i jak to, ja mam jakby takie ze sprzętami stosunki czasami twarde i jestem dość ten,
Czarek ma bardzo, jeżeli coś technologicznie nie działa, to Czarek ma bardzo krótki ląd po
widziałem
prostu na to.
I tam akurat to nagranie do mnie dotarło, to widziałem.
Cieszę się, że byłem w dobrym humorze, nie? Bo jakby był w gorszym, to mogłoby być jeszcze gorzej.
No, ale...
Także tak, uważajcie, co streamujecie, strasznie, panie i panowie. No i co, w takim razie Grand Prix Kataru 2025. Czarek powiedział, już w ten weekend Norris mógłby zostać mistrzem świata, no ale Max musiałby i w sprincie, bo jest to weekend sprinterski, dojechać poza punktami, co jest bardziej możliwe, i w wyścigu, co jest już trochę mniej możliwe. Mi się wydaje, że jednak Norris tym mistrzem świata nie zostanie już w Katarze, tak jak powiedziałem, skoro Max nim zostanie w ogóle, moim zdaniem. Jeszcze ostatnia taka ważna rzecz, obowiązkowe 2 pit stopy podczas wyścigu, czyli trzeba je zrobić w sprincie, no oczywiście nie, bo ma 19 okrążeń. Czarku, Katar będzie służył komu lepiej?
Myślę, że i McLaren, i Red Bull powinny być szybkie w Katarze. Generalnie i Mercedes też, dlatego że jest to tor, który co prawda jest gorący, ale nie obciąża opon. I stąd się w ogóle bierze ten problem. Generalnie moim zdaniem to jest trochę siara, że po raz kolejny na tym samym torze ten sam producent opon ma problemy. Tak było 2 lata temu, tak było rok temu, to były inne problemy oczywiście 2 lata temu i rok temu, i tak jest teraz. I to jakby no sorry, nie? Znaczy wiem, że to jest wyjątkowy i moim zdaniem jest mega fajny, mega dobry, no ale no, pamiętam, Michele miał tą wpadkę w 2005 roku, ja, jeśli dobrze pamiętam, że w Grand Prix USA na tym pochylonym, profilowanym zakręcie, to był wtedy prawy zakręt, bo jechali pod prąd owalu, pękały opony. I tam były dwa potężne dzwony, najpotężniejszy to ten Ralf Schumacher, w Toyocie przydzwonił tak naprawdę mocno w bandę, ale jechał dalej weekend i ostatecznie wystąpiło tylko 6 samochodów, które jechały na Bridgestone'ach, ale to też tam była w tle wojna taka FIA z częścią zespołu, po prostu był konflikt. I to tyle, tak? Takie rzeczy dzieci nie powinny, no ale okej, jest jak jest, to nam może trochę popsuć wyścig, o czym mówił szef Hasa, tak? Jakby może no nie będzie tej opcji robienia różnych pistopów, ale moim zdaniem to może pomóc Red Bullowi. Bo jak nie będzie, jak zaniknie aspekt oszczędzania opon w ogóle, a to była jedna z przewag McLarena, że w pewnych okolicznościach McLaren mógł sobie dłużej pozwolić na szybką jazdę, no to wtedy będzie można napierać po całości cały czas. A jak Max będzie miał auto, które się nadaje, czyli jest dobrze wyważone do napierania po całości i Lando będzie miał takie auto, no to przypuszczam, że Max może mieć trochę przewagę. To coś ciekawe, dlaczego Pirelli to robi? W 2013 roku chodziło o to, że po prostu były tam te tarki takie piramidalne i wychodząc z zakrętów niektórych bardzo szybkich, no po prostu na zewnętrzne obciążone koła były bardzo potężne, wibracje działały i po prostu te opony strukturalnie nie wytrzymywały. I to poprawiono, te tarki zostały spiłowane, pojawił się inny problem. Tor po prostu nie przegrzewa opon termalnie, więc pozwala na jazdę, nie trzeba oszczędzać opon, można jechać bardzo, bardzo szybko i opony się zużywały mechanicznie po prostu na tyle, że kierowcom jakby dochodziły niektórym do samego tego wewnętrznego, jakby schodziła guma po prostu i w ten sposób pękały. Hamilton i Sainz mieli między nimi przez to problem i stąd właśnie się pojawiło to zarządzenie Pirelli. Co ciekawe, będą używali najtwardszych opon i to też nie pomoże. I co jest ważne, liczą się, no bo opon, można używać opon na przykład z różnych sesji wyścigu, tak? Przecież nie wszyscy zawsze mają nowe opony, więc wszystkie okrążenia się liczą na przebieg opon w treningach, w sprincie kwalifikacyjnym, w sprincie jako takim. Wszystkie są liczone, tak, więc jak ktoś założy używki, no to nie jest tak, że ktoś po zmianie opon może przejechać automatycznie 25 okrążeń, nie. Jak założy używki, które przejechały kilka okrążeń w danej sesji, to ma to od razu zdejmowane z całego rozliczenia. Jedyne wyjątki, jeśli chodzi o liczenie tych okrążeń, to będą okrążenia wjazdowe na grida, okrążenie zapoznawcze, formation lap i okrążenia przejechane po zakończeniu wyścigu. One nie będą liczone do tego ogólnego rozrachunku, co jest dość ważne. O, tyle jeśli chodzi o tę zmianę. Co sądzisz, Marku, w ogóle o tym, że się takie rzeczy wrzucą?
Znaczy wiecie, no... Jest to, zgadzam się z tym, że jest to słabość i producenta opon i sportu jako takiego, który akurat na to pozwolił, ale nie mają innego wyjścia, że do takich sytuacji musi dochodzić. No, raczej zależałoby nam na tym, żeby nie trzeba było wprowadzać specjalnych regulacji na dany wyścig, żeby dało się po prostu przejechać cały dystans. No ale wiemy też, widzimy w ostatnich latach generalnie jak trudno jest zadowolić wszystkich, jeśli chodzi o opony. Już pomijając fakt oczywiście pełnych deszczówek, ale generalnie mam trochę wrażenie, że nie wiem, najpierw kierowcy narzekają na to, że tam za bardzo się zużywają opony, że nie można cisnąć, bo się za bardzo zużywają. Później się zużywają mniej, to mówię, ale to tylko jeden pit stop, no to bez sensu, bo teraz to jest za mało atrakcji, to może jednak te opony, żeby się trochę bardziej zużywały, żeby bardziej pozwalały na walkę. I tak się kręcimy i tylko wychodzi ten Mario Isola i za chwilę mówi, no tak, to próbujemy, porównujemy, robimy testy i mam wrażenie, że jest to jakieś, jestem zdziwiony, że jest to tak trudne do obliczenia, ale podejrzewam, że to przez mnogość różnych potencjalnych warunków, sytuacji, obciążenia danych samochodów i tak dalej, że jest tak trudno zrobić opony, które spełnią oczekiwania wszystkich w Formule 1. Ale to już pytanie do fizyków, chemików, którzy są w stanie nam powiedzieć, dlaczego z gumą jest taki problem, żeby coś takiego ogarnąć. Więc tak, nie jestem jakoś zadowolony, że w Katarze taką sytuację będziemy mieli, ale co mi się podoba w ogóle w końcówce tego sezonu, to jest to, że nie jest łatwo w 100% przewidzieć, że ci na pewno będą mieli tam problemy, a ci na pewno będą tam szybcy, bo to się strasznie zmienia. I w Vegas Russell wychodzi i mówi, nie, no McLareny tutaj to będą miały problemy, no bo no jak niskie temperatury, Vegas będzie, Ferrari będzie szybkie. Przychodzi deszcz, Ferrari sobie nie radzi w deszczu, Norris zdobywa pole position i nagle jest zupełnie inna sytuacja. W wyścigu już szybki jest Verstappen, a jednocześnie mamy wydarzenia z poprzednich wyścigów, gdzie też Red Bull miał być szybki, a do końca nie był. To mi się bardzo podoba, że trudno jednoznacznie stwierdzić, a na pewno w takich okolicznościach będą szybcy ci i ci. Więc wydaje mi się, że lepiej sobie nie mogliśmy tej końcówki wymarzyć. Nie ma co ukrywać, dyskwalifikacja w tym pomogła, bo gdyby tej dyskwalifikacji nie było, no to 95% tytuł idzie do Norrisa.
A Maćku, powiedz,
ciekawe, jak Piastri.
Tak?
No ciekawe, jak Piastri się też w tej sytuacji zachowa, bo dla niego to jest takie, wiecie, już tam toniesz, generalnie już rękę masz pod wodą i nagle jeszcze ktoś cię chwyta w ostatniej chwili i mówi, dobra, stary, ostatnia już szansa, naprawdę. W sensie, że już po tym wyścigu, no to już jakby zero szans. Wiadomo, w starciu z Verstappenem, moim zdaniem Piastri po prostu przegra, ale jeśli by się to teraz miało rozegrać nagle pierwsze kółko, Piastri jedzie obok Norrisa, to jestem ciekawy, czy teraz w głowie Piastriego się pojawi, dobra, pokazuje środkowe palce wszystkim dookoła, jak
jadymy.
Jaś fasola jadąc kabrioletem, podciąga totalny kataklizm i mówi, niech się dzieje wola nieba, proszę bardzo, jedziemy, zaczynamy show. Teraz pokazuje tego Icemana i po prostu jedzie sobie wszystko, mówi, dobra, no zobaczymy, niech się dzieje. Ale tak jak mówię, no wydaje mi się, że największe szanse oczywiście ma Norris matematycznie też, a jeśli z dwójki Verstappen Piastri miałbym kogoś wskazać, no to wiadomo, kogo.
Mi się wydaje, że to będzie z tą ręką, to będzie jak jest taki obrazek statyczny, że jak to ma to pomagać mu McLaren, to będzie to takie, że ręka wysunięta na pomoc i ktoś przychodzi, przybiją mu pionę. To taka
nie
będzie.
Wiem, musisz wyczerpać ten obrazek satyryczny, bo nie wiem, o którym mowa teraz niestety. Maćku, czy ty byłeś kiedyś na Grand Prix Kataru?
Tak, w zeszłym roku. Właśnie ostatnio sobie zdałem z tego sprawę, że byłem w zeszłym roku, ale już niewiele pamiętam stamtąd. W sensie,
nie no widzisz, tego. Gdybyś się pospieszył, to mógłbyś pojechać z czarkiem, ale biletów już nie ma, więc...
A ty jedziesz na Katar?
Tak, jadę na Katar, jadę też, mamy taki wyjazd po prostu turystyczny z kibicami. Na miejsce. Ja Katar bardzo lubię generalnie. W ogóle lubię te arabskie wyścigi i lubię Katar. Uważam też, że to jest naprawdę mega dobry tor. I kierowcy go bardzo lubią. Co ciekawe, są teorie, że teraz w ogóle Grand Prix Kataru to jest najcięższy wyścig Formuły 1, że jest jeszcze cięższy od Grand Prix Singapuru, bo masz tam po prostu te stałe przyciążenie i moim zdaniem to jest klasyk, nie? Generalnie to jest taki Suzuka razy 3, nie? Że w zasadzie tam tak jak na Suzuce masz początek toru i te eski, no jest kilka innych super ciekawych fragmentów Suzuki, typu skrzyżowanie i szybkie łuki, no to jakby Katar to jest w zasadzie w większości po prostu ten pierwszy sektor i te eski, więc jest to super ciekawe, super fajne. Nie wiem, jak to by się
tam było, ja z zeszłego roku pamiętam, że tam było tak pustawo, że jak dojeżdżaliśmy na tor, to tam, znaczy no ale to też jest charakterystyka, chociaż w Abu Zabi to jest bardziej obudowane, ale w Katarze dookoła jedziesz, przejeżdżasz obok tych stadionów, które już stoją takie smutne i wołają, halo, czy ktoś jeszcze o nas pamięta, może jakiś meczyk byście tutaj zagrali, ale to jest taka charakterystyka tej części świata i no właśnie, jeśli ktoś lubi ten klimat, je mięso i lubi dobrą kuchnię też tamtejszą, to uważam, że to jest bardzo dobry wyścig, żeby tam pojechać, bo to nie jest najchętniej odwiedzany przez kibiców wyścig świata, mam wrażenie, a to jest trochę niedoceniane pod tym kątem miejsce, tak bym to określił.
No to nasze typy na podium. Zostawię sobie na koniec. Proszę bardzo, Czarku.
Verstappen, Russell, Tsunoda, nie no, żartuję. Verstappen, Russell, Leclerc.
Maćku.
Nie no, ja myślę, że tutaj Norris, Verstappen, Piastri, Lando mistrzem.
Norris, Verstappen, Piastri, dobrze. To ja mówię Verstappen, Leclerc, Antonelli. O tak. No dobrze, dziękuję. A przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Piastri i czarku. Proszę,
tak, tak. Chodzi o to, że kierowcy z GPDA zażądała albo poprosiła FIA o spotkanie przed Grand Prix Kataru w sprawie tego, co się wydarzyło w Brazylii. Czyli kary Piastriego za kolizję z Antonellim. I chciałem spytać Maćka, jak Maciek widzi tę sytuację?
Wiesz co, na gorąco, znaczy inaczej, biorąc pod uwagę wytyczne, jakie mają ci sędziowie, można to obronić. Ale czy to jest zgodne z duchem ścigania, na co powołują się kierowcy? No nie, bo to już jest kolejna sytuacja, w której możemy to zastosować, tę zasadę z lusterkiem. Jeśli chcemy się tego trzymać, to mówimy, no dobra, no nie było na wysokości lusterka, koniec, tak? No ale to już kierowcy któryś raz mówią, no nie, ale to musimy inaczej do tej sytuacji podejść w zależności od zakrętu, no bo tu jest kwestia profilu zakrętu, kwestia tego, co jest za chwilę dalej, jak jest za chwilę kolejny zakręt, czy to właśnie na przykład są takie eski, czy też nie. I podoba mi się to, co powiedział Russell. Usiądźmy sobie przed każdym wyścigiem, gdybyśmy mieli stałe grono sędziowskie, siadajmy sobie przed każdym wyścigiem i porozmawiajmy na zasadzie, no właśnie, w tym zakręcie tu będzie dużo akcji, to zwróćmy uwagę na to, że jeśli ktoś jest po wewnętrznej, to w takiej sytuacji jak Piastri musi dostać miejsce, no bo co on ma zrobić? Jest już niemalże na wysokości Antonellego, no ale to ma jechać tam 200 ileś na godzinę i patrzeć lusterko czy nie lusterko, a co robić? No nie, no to jest czutka, a tu już naprawdę był, no w każdej niemalże innej serii wyścigowej było tak, no że no dobra, no nie, no stary, jesteś blisko, powalczmy sobie w tym zakręcie, tak? No a tutaj jednak doszło do tego zamknięcia Piastriego przez Antonellego, więc trzeba coś wymyślić, bo mamy teraz, trochę wylaliśmy dziecko z kąpielą i trochę kierowcy też sami wylali dziecko z kąpielą z tym, że mówimy, nie no, ustalmy reguły, żeby sędziowie wiedzieli, co mają robić. Ustaliliśmy reguły, no ale teraz się okazuje, że no dobra, jeszcze musimy się chwilę zastanowić, bo to nie jest taki chłup-siup, więc tak, z wytycznymi moim zdaniem, znaczy z wytycznymi ta kara była słuszna, ale pokazała nam też to, że nie możemy zawsze się tego trzymać jeden do jednego, bo po prostu to nie ma sensu i nikt nie wie więcej o ściganiu niż kierowcy, którzy w danej serii się ścigają. I tyle.
To był Codrive 97. Naszym specjalnym gościem był Maciej Jermakow, ósmy bieg, prosto z Lawety. Był ze mną również Cezary Gutowski, który gościem nie był, był gospodarzem numer
no
jeden.
No to go nie pozdrawiam.
Tak, pozdrawiam. Dziękujemy ci, Maćku, za kolejną super rozmowę. Tak, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze może w przyszłym sezonie na przykład w Formuły 1.
No, byłoby super.
I cóż, niech wygra lepszy w tym Katarze i udanej podróży, czarku.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panowie za super spotkanie i do następnego.
Do następnego.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.